na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Sobotni poranek na szczecińskiej ziemi. Wita Państwa Zdzisław Tararaku. Liczę na dobrą pogodę. Może będzie wreszcie słoneczny dzień. W mijającym tygodniu było ciepło i słońce wreszcie zaświeciło i od razu na wsi zrobiło się weselej. Nastroje się poprawiły, bo można było podgonić trochę wykopki buraków i ziemniaków. W dalszym ciągu naszym gospodarzom potrzebne jest słońce, żeby przekroczyć chociaż półmetek wykopków na Pomorzu Zachodnim. Taka pogoda potrzebna jest nie tylko przy jesiennych pracach polowych, ale również potrzebna jest do zakończenia żniw. Tak, proszę Państwa, to nie jest przejęzyczenie. To jest fakt. Na przykład w gminie Kozielice trwają na dobre żniwa. Aż trudno uwierzyć, połowa października, a tam jeszcze nieskończone żniwa. Tego jeszcze nie było i przynajmniej ja nie pamiętam, a w redakcji rolnej pracuję od 40 lat. To jest wyjątek. W całej Polsce o żniwach już dawno zapomniano, a u nas nie widać końca. O tych sprawach będziemy mówić w naszej audycji. Spróbujemy podsumować straty w zachodniopomorskim rolnictwie, bo one są i to nadspodziewanie wielkie. Bo 158 komisji do spraw szacowania strat pracowało w całym regionie. Ocenie poddanych zostało ponad 4,5 tysiąca gospodarstw. Ale to jeszcze nie koniec. Komisja Wojewódzka straty wyceniła na ponad 200 milionów złotych. Natomiast wycena strat dokonana przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą opiewa straty na ponad 800 milionów złotych. Ponieważ Izba Rolnicza dokonała wyceny strat we wszystkich gospodarstwach rolnych i tych, które zgłosiły się do gmin i tych, które nie wystąpiły o wycenę strat. Rolnicy jednak liczą na pomoc klęskową i pozostałe odroczenia, chociażby spłaty raty za podatek gruntowy, raty dzierżawne i składki krusowskie. Kiedy będą pieniądze? Nie wiadomo. Prawdopodobnie Agencja Restrukturyzacji będzie wypłacać pod koniec listopada. Byle były pieniądze, bo w tej chwili każdy grosz w gospodarstwie jest potrzebny. Na szczęście ruszyły już dopłaty bezpośrednie, czyli zaliczkowe 70% pełnych dopłat. To może podratuje budżety domowe rodzin rolniczych na Pomorzu Zachodnim. Rok jak nigdy zapowiada się niezwykle trudny i nie tylko pod względem pogodowym, ale przede wszystkim pod względem finansowym. Teraz pozostaje tylko życzyć dobrej pogody, aby zakończyć chociaż pomyślnie jesienne zbiory. O tej niezwykle trudnej sytuacji w zachodniopomorskim rolnictwie powiemy w rozmowach z naszymi gospodarzami, a także ze specjalistami. W wydarzeniach tygodnia ocenimy przyszłość gospodarki rolnej na Pomorzu Zachodnim. A w kwadransie kultury ludowej będziemy mówić o specyfice naszego kulinarnego dziedzictwa na Pomorzu w 2017 roku. A za chwilę wybierzemy się oczywiście na wieś do Kozielic, bo tam jeszcze trwają żniwa. Czy jest to prawda? Ano posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia pani Anna Pawła. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle o tej porze wybieram się na obszary wiejskie. Dotarłem dzisiaj do gminy Kozielice, konkretnie do gospodarstwa pani
Anny Pawlik.
Jeżeli ktoś nie wierzy, że już po 15 października jeszcze trwają żniwa i nie chce wierzyć, to niech się wybierze do Kozielic. To prawda?
U nas w Kozielicach nie wszyscy jeszcze skończyli żniwa. Część płodów rolnych została na polach, bo żadna maszyna tam nie mogła sobie z tym poradzić.
Przy takiej pogodzie?
Tak. Niektórzy też jeszcze myślą ewentualnie zebrać, co jeszcze tam by dało radę, jeżeli by obeschło.
U pani ale w gospodarstwie?
U mnie też w gospodarstwie nie zostało wszystko zebrane, tak jak mówię.
Ile zostało tam z hektar?
Więcej. To tam
co
by
zostało?
Po prostu pszenica i pszenżyto.
No to szkoda. No,
szkoda, była bardzo ładna. No, w tej chwili praktycznie to już kłosy spadły, to tam już nie będziemy wjeżdżać, bo po prostu szkoda znów nakładu wjazdu, bo to też koszt paliwa,
to
koszt maszyn.
Przeorać trzeba?
Tak, już to niestety będzie przeorane. Część tam, gdzie zostało, to nie ma jeszcze możliwości nawet uprawy, ani cokolwiek z tym zrobić. Zostawimy po prostu to na zimę, żeby po prostu to skruszało, żeby dopiero będziemy wchodzić na wiosnę.
To takich żniw pani
nie pamiętam. Nawet przy suszy nie było takich strat, jak w tej chwili, co mamy w gospodarstwie swoim.
Zgłaszaliście swoje?
Oczywiście mam. Komisję czekamy po prostu już na protokoły. Protokoły są już zrobione. Są w tej chwili już u wojewody. Dzisiaj są już u wojewody.
No tak, ale jak słyszała pani, co mówiła dyrektor Agencji Restrukturyzacji?
Tak, do 31 października są zgłaszane te i od 1 listopada będą dopiero rozpatrywane i dopiero ten podział, no jest, jak z panem tak samo słyszeliśmy, że to będzie do końca roku ma być to wszystko wypłacone, ale jaka kwota, to na dzisiaj już nikt nie może powiedzieć, jednak będzie podział.
Tak się mówiło, że 1000 złotych.
Tak, rolnicy liczyli, że to będzie 1000 złotych do hektara. Ja też byłam specyficznie nastawiona troszeczkę tak obiekt. No nie wierzyłam to, bo jednak jest jakaś pula i dzisiaj się jednak przekonujemy, że dopiero po podziale tych środków, no na pewno nie zaspokoi naszych tych wszystkich potrzeb.
No tak, bo to już trzeba siać.
Mało. Jeszcze właśnie tutaj jak mam gospodarstwo ubezpieczone. 100% gospodarstwa swoich płodów mam ubezpieczone. Tylko ubezpieczyciele w ogóle nie mają w ofercie, no jest deszcz nawalny, tylko ten deszcz nawalny inaczej jest zdefiniowany, inaczej
jest. Unikają.
Nie, jest deszcz nawalny, ale jest do innej fazy rozwojowej. Tutaj też trzeba by było właśnie dyskusję zacząć prowadzić o ubezpieczeniach od klęsk, gradu, deszczów, huraganów i tak dalej, ale obejmujący całość, kompleksowo, nie do pewnego etapu rozwoju rośliny.
Jak zwykle te firmy ubezpieczeniowe?
Firmy ubezpieczeniowe powinny mieć jednakowy zapis, bo one są tak samo dofinansowane, składki nasze są dofinansowane przez budżet państwa.
Czyli też uczciwość z ich strony, a nie tylko wziąć pieniądze.
A jeżeli budżet państwa decyduje także do składki, to też powinien do ogólnych warunków decydować.
Tak mówiła pani Ania Pawlik z gminy Kozielice, która w tym roku bardzo późno zakończy te żniwa. W październiku tego jeszcze nie było.
Do widzenia.
Kłaniamy się. Proszę państwa, zanim rozpoczniemy naszą audycję na temat stanu zachodniopomorskiego rolnictwa, podsumujemy tegoroczne żniwa. Jest to moment, kiedy już trzeba to rozpocząć. Dlatego do rozmowy zaprosiłem wiceprzewodniczącego Komisji do spraw szacowania strat na skutek nawalnych ulew i deszczów, pan Marek Bardygajło z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Waszkowicach. Miał w tym roku, tak samo jak rolnicy, pełne ręce roboty, bo we wszystkich gminach praktycznie komisje pracowały.
Wszystkie gminy zostały dotknięte klęską. Tak naprawdę wystąpiły dwie takie klęski poważne. To są przymrozki wiosenne w okresie kwiecień-maj. No i oczywiście deszcze nawalne już od czerwca, lipiec, sierpień i nawet wrzesień. Te deszcze nawalne spowodowały najwięcej szkód w rolnictwie.
Powiększyło się województwo zachodniopomorskie. Nie wiedziałem, że tyle gmin jest w województwie. Liczyłem, że jest 114, a tu raptem 158. Skąd się to wzięło?
158 to jest liczba komisji szacujących. Klęski, niekorzystne zjawiska się nakładały, także w jednej gminie mogły wystąpić czasem dwie, a nawet trzy komisje. Dlatego w podsumowaniu czy w wyliczeniach wyszło te 158 jakby gmin. Ale tak naprawdę chodziło o komisje gminne, które szacowały w tym czasie wszystkie straty w rolnictwie.
Te straty, które pan przedstawił, to dla mnie były szokujące.
Ponad 222 miliony złotych, natomiast komisje jeszcze niektóre nie zakończyły prac, także tych strat może przybywać, a według szacunków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej one mogą osiągnąć nawet 600 milionów złotych. No i średnio licząc, że jeżeli każdy hektar przykładowo po 1000 zł, to możemy takich strat się również w globalnym ujęciu
to
spodziewać.
Tyle, ile obsiewamy zbożami.
Dokładnie, dokładnie. Tyle, ile jest obsianych zbożami, średnio licząc, jeżeli po 1000 zł, to taki może być poziom
szkód. No i co tu pan wojewoda może zrobić, skoro ma w swoim zasobie na te straty około 40 milionów?
No tak, ale bo efektem pracy komisji, ja jeszcze tylko dopowiem, są protokoły klęskowe, które potem są wykorzystywane przez rolników, przez producentów i są jakby taką przepustką do wszelkich ulg, ewentualnie pomocy finansowej przez agencje płatnicze, czy same kredyty klęskowe na odtworzenie potencjału, czy na rzeczowe środki do produkcji rolnej. No bo wiadomo, jeżeli
podatków,
czynsze dzierżawne, podatki, no raty za maszyny, jeżeli do banku, to nie, odsetki też, bo to są banki komercyjne, także...
To tam te koszty to są takie śladowe, a te to są straszne.
Natomiast to, co jest w gestii pana wojewody, czy w gestii rządu, czyli kwestia tak. opłat, znaczy opłat rat w KRUS-ie, czy czynszów dzierżawnych, czy nawet podatki.
Wnioski już trafiły do agencji płatniczej, do restrukturyzacji.
Tak, wnioski na ten czas trafiają, bo jeszcze część już
około
jest
tysiąca dopiero
dostarczona, dokładnie. Natomiast one jeszcze będą stopniowo wpływały, mając na uwadze, że to jest
3,5 tysiące gospodarstw.
Dokładnie, że to jest w granicach ponad 4 tysiące gospodarstw, 3 tysiące jest w drodze.
A pieniądze potrzebne?
A pieniądze są dla rolnictwa potrzebne. Czas zasiewów, czas regulowania należności, opłat za raty, za kredyty, także pieniądze są potrzebne dla rolnictwa.
40 milionów, a 200 to jest...
To jest różnica.
Trudny rok się zapowiada.
Bardzo
nie wiem.
Ciężki i trudny rok.
I całe szczęście, że teraz ruszyły te zaliczkowe dopłaty, troszeczkę podreperują.
Także to jest dobry moment, żeby wspomóc rolnictwo, kasę rolników i żeby te wypłaty jak najszybciej trafiły.
Bo wasze wnioski będą przyjmowane przez agencję do końca października.
Do końca października,
wy żeście się wywiązali.
To znaczy ważne jest, żeby do końca października rolnik złożył wniosek o płatność do agencji płatniczej. Natomiast jeżeli kwestia jest później jeszcze jakiegoś uzupełnienia, czy można skorygować. Natomiast ważne, żeby w tym terminie rolnik złożył wniosek.
Tak mówił, proszę Państwa, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Szacowania Strat w Województwie Zachodniopomorskim, pan Marek Bardygajło z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Waszkowicach. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję państwu bardzo.
Teraz przenosimy się do Spichlerza Pomorza Zachodniego, czyli na ziemię pyrzycką. Takich żniw na tej ziemi ja nie pamiętam przynajmniej od 40 lat. Również starosta pyrzycki, pan Stanisław Stępień, też nie pamięta przebiegu takiej pogody na ziemi pyrzyckiej.
Panie redaktorze, przeżyliśmy prawie równo tyle samo lat i też nie widziałem, mimo że się wywodzę z chłopskiej rodziny rolniczej i tam cały czas pracowałem, pomagałem, czy to ojcu, czy bratu. Taka jest sytuacja, że w roku bieżącym rzeczywiście deszcze spowodowały to, że było ciężko zebrać. Najpierw przymrozki wiosenne, później opady dość intensywne spowodowały, że ta ziemia była tak nasączona, że nie można było wjechać.
Niemniej jest sprzątnąć.
I sprzątnąć. I przede wszystkim dlatego nie można było ciężkim sprzętem, kombajny są dużo cięższe, wjechać na te pola.
Rozmawiałem tutaj z panią dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie. Ponad 500 wniosków o szkody klęskowe wpłynęło z...
555 dokładnie.
Z powiatu.
Tego w powiecie pyrzyckim. Z tego,
to świadczy.
I to wszystkie zostały uzasadnione protokolarnie. Tak, to jest 33% w ogóle rolników w powiecie pyrzyckim takie szkody zgłosiło. Mamy około 1500 rolników w powiecie pyrzyckim, a 555 dokładnie zostało zrobione protokołów. Jest tutaj taka sytuacja, że ponad 1 000 000 złotych jest przeznaczone na tak zwane gospodarstwa, które miały ubezpieczone do wypłaty odszkodowań, dokładnie 1 410 000, czyli 400 tysięcy i około 120 tysięcy na gospodarstwa nieubezpieczone, czyli takich szkód przy zbiorach jeszcze nie było.
No i co to podrażenie nam żywność?
No na razie ceny się utrzymują bardzo niskie i rolnicy tutaj...
Nie mogą iść
tak,
złe zboże
parametry, zebrali. Parametry zbóż są kiepskie i w związku z tym zboża nie wytrzymują tych wszystkich wymaganych parametrów i nie ma gdzie sprzedać, tylko na paszę ewentualnie.
To co, z torbami
jest to taka sytuacja, że pewnie jakieś
Z kolei zapomogi?
Tak, jakieś osłony będą szły, niemniej jednak. Rolnicy się też tu dzisiaj karżą, że wszyscy ci, którzy ubezpieczali w różnych organizacjach ubezpieczeniowych, te organizacje ubezpieczeniowe nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w stosunku do rolników.
A więc są nieuczciwi.
Albo tak zwane są umowy pułapki, które rolnik nie do końca doczyta. I zaproponowałem rolnikom, że takie spotkanie z tymi wszystkimi organizacjami ubezpieczeniowymi zrobimy i pomnimy sobie różne żale.
No żale, dojdź się do prawdy, bo przecież to jest granda w biały dzień.
No tak to wygląda.
To ciężki rok się na ziemi pyrzyckiej zapowiada. No,
na razie to jak zawsze zasiewy są piękne, ale nie wiadomo jakie będą zbiory.
Tak było w ubiegłym roku też.
Na wiosnę wydawało się,
że... No ale mają nadzieję, no bo
tak. Na wiosnę wydawało się, że będzie bardzo
rewelacyjnie.
Później przymrozki i opady.
No może coś z okopowych sprzedadzą, chociaż też z tymi
ale
brakami.
Chciałem powiedzieć tak, że okopowe też nie są za...
Za piękne.
Za bardzo piękne, ponieważ za dużo wody, burak nie wykształcił korzenia, jest krótki.
Z każdym dniem teraz spada, zamiast nabierać cukru.
Nie ma cukru ze względu na to, że nie ma polaryzacji słonecznej.
Trudny rok, abyśmy przeżyli.
Bardzo trudny.
O tym mówił dziś, proszę Państwa, nasz gość spotkania, starosta pyrzycki, pan Stanisław Stępik.
Dziękuję bardzo.
Radio Szczecin. Teraz przenosimy się do Szczecina, konkretnie na obrady i debatę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Tam w poniedziałek dyskutowano i mówiono o stratach żniwnych na Pomorzu Zachodnim w tym nietypowym roku. Podsumowano wyniki komisji, która szacowała straty na skutek nawalnych deszczów, a straty wyceniono na ponad 200 milionów złotych. Natomiast wycena strat dokonana przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą wynosi prawie 800 milionów. Skąd takie rozbieżności? Zapytałem Juliana Sierpińskiego, prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.
Wielu rolników się nie zgłaszało. Z reguły są to małe gospodarstwa, które powierzchni województwa mają dość duży udział. Taka jest przyczyna tej różnicy, a różnica jest pomiędzy oceną Izby Rolniczej a Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego to duża, bo Izba Rolnicza policzyła to w ten sposób, że deszcz nawalny, jak widzieliśmy tutaj tą mapę, którą przedstawiał przedstawiciel Ośrodka Doradztwa, deszcz nawalny przeszedł przez całą powierzchnię województwa, od Wolina do Sławna. Jeżeli policzymy straty ostrożnie na całej powierzchni województwa w produkcji roślinnej rolniczej na poziomie 30%, jeżeli wiemy, że wartość produkcji roślinnej to jest około 2,4 miliarda, więc 30% z 2,4 miliarda, mniej więcej 800 milionów złotych. Takie są straty w przychodzie rolniczym produkcji roślinnej. To się już przełożyło w Mecklenburgii, a Pomorze Zachodnie, więc ten sam pas, te same warunki produkcyjne. Ostatnia analiza, u nas chyba jeszcze takiej analizy nie ma, ale w Mecklenburgii ostatnia analiza, to się pogorszyły nastroje nabywcze rolników, czyli będzie mniej zakupionych maszyn, mniejszy obrót i w rolnictwie, i też w instytucjach, które obsługują rolnictwo. Myślę, że to się u nas też nastroje się pogorszą, jeżeli chodzi o siłę nabywczą rolnictwa zachodniopomorskiego. Bo będzie mniejszy obrót w całym przemyśle maszynowym, chemicznym, związanym z rolnictwem, ale też będzie mniejszy obrót i w transporcie, będzie mniejszy obrót też w sile nabywczej, jeżeli chodzi o zwykłe konsumenckie sprawy, jeżeli chodzi o społeczność wiejską, rolniczą, przepraszam, bo wiejska to jest zupełnie inna rzeczywistość. Przychód rolnictwa zachodniopomorskiego spowodowany tą klęską deszczy nawalnych, to jest, będzie mniejszy około 700 milionów złotych globalnie w województwie.
Panie prezesie, obiecana była pomoc. Powinny pieniądze trafić na konta.
Te komisje jeszcze pracują. Do końca października mamy czas, żeby złożyć te wszystkie dokumenty łącznie z podpisanymi przez wojewodę protokołami do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, jeżeli chodzi o ten 1000 zł wsparcia na hektar lub 500, jeżeli gospodarstwo nie było ubezpieczone. Pieniądze są koniecznie potrzebne, bo takich strat w województwie zachodniopomorskim nigdy nie mieliśmy, jak mamy w tym roku. To przecież są opóźnione siewy. Jeżdżę po województwie, spotykam się z rolnikami, więc mam wiedzę. No to jest, co się stało w zachodniopomorskim, to wymaga naprawdę pomocy. I panie redaktorze, w tej chwili no, najszybszą pomoc i taką pomoc, która spowoduje, że rolnicy utrzymają płynność, bo to jest czas płacenia czynszów, czas płacenia do Agencji Nieruchomości Rolnej, teraz KOWR-u, prawda? I spłaty kapitału zakupioną ziemię. No, zachodniopomorscy z odsetkami, tak zwana cała płatność. To są ogromne sumy. W niektórych gospodarstwach te sumy sięgają, ta rata kapitałowa za spłatę ziemi to jest, sięga 200 tysięcy plus odsetki. Jeżeli produkcja została niesprzedana, myśmy tej produkcji nie sprzedali. No tak. Ona leży w magazynach i czeka na decyzję może Unii Europejskiej, że się jednak zatrzyma import z Ukrainy.
Ciężki rok się zakończył.
Dla nas tak. Mamy 95% w skali powierzchni rolniczej w Polsce dobrze zebranych, 5% w zachodniopomorskim tragedia.
Gościem spotkania był Julian Sierpiński, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Dziękuję panu bardzo. Tradycyjnie wydarzenia tygodnia. Gośćmi moimi i państwa są profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
I profesor Bogdan Matławski. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę panów, 21 października. Kto by pomyślał? Wyobrażacie sobie, że jeszcze trwają żniwa? Nie wierzycie? To zajrzyjcie do Kozielic.
Tak. Tego właśnie chyba najstarsi górale nie pamiętają. Im się nawet to nie śniło. No rzeczywiście, to są wielkie anomalia tym, co się wydarzyło, bo...
Efektem tego są wielkie straty.
To jakby już o stratach mówiliśmy. Te straty są ogromne i te straty jakby nie skończyły się jeszcze, ponieważ one mają swoje przełożenie na każdego rolnika, bo te straty spowodowane przymrozkami i nawalnymi deszczami, to jest jakby jedna część nieszczęścia rolnika czy producenta rolnego, a druga część to polega na tym, że on jest obarczony twardymi zobowiązaniami, które musi zrealizować w stosunku do państw, do banków, do innych instytucji, gdzie nie ma litości, nie ma odwołania.
Nakupowali ziemi rolnicy, teraz przychodzi spłacać te raty.
No i to jest problem.
I tam
jest
są duże sumy, jak płaciło się te gdzieś w granicach 50 tysięcy, teraz w wielu gospodarstwach przychodzą te sumy ponad 300 tysięcy i to trzeba zrealizować, bo inaczej przejdzie to albo na Skarb Państwa, albo zabiorą banki i sprzedadzą komu innemu.
Zabiorą banki, sprzedadzą firmom, które się specjalizują i tak dalej. Tutaj scenariusze to oczywiście...
To znaczy firmom, które mają pieniądze, tak, czyli podmioty zagraniczne.
Zagraniczne najczęściej. Tutaj oczywiście scenariusze negatywne to by można było mnożyć. Ja myślę, że no tak nie pierwszy raz podkreślamy, że ta produkcja rolnicza obarczona jest bardzo dużym ryzykiem, szczególnie finansowym. I ja rozumiem z jednej strony rolników, którzy sobie założyli, że jak kupią ziemię, to bieżąco produkcji będą te kredyty spłacać.
Jak no nieszczęście okazuje, tak się stało, panie profesor.
No tak, okazuje się, że akurat rok jest tak zły, że
całej
no
Polsce kredyty będą dużym, a w zachodniopomorskim
dużym obciążeniem będą.
Najgorzej.
No i niestety, i to tak w tym naszym
koniec z końcem nie da się związać. Jest... No obiecane były pomocowe 1000 zł do hektara dla gospodarstw ubezpieczonych, 500 zł do nieubezpieczonych. No ale w zasobie tutaj wojewody jest około 40 milionów, a właśnie proszę państwa 16 października, czyli w poniedziałek, odbyła się debata w sejmiku radnych, w sejmiku województwa zachodniopomorskiego, gdzie dyskutowano na temat sytuacji w zachodniopomorskim rolnictwie w 2017 roku. No, przedstawione dane były przez fachowców bardzo tragiczne. 4000 gospodarzy objęto tymi kontrolami szkód. No, okazuje się, że straty ocenione przez komisję wynoszą ponad 200 milionów złotych, natomiast z opracowanych danych przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą straty będą sięgały, jeżeli chodzi o produkcyjność i dochodowość z produkcji rolniczej, około 800 milionów złotych. No to widać.
Teraz widzimy, jaki problem przed rolnikami, ponieważ ta ogromna rozbieżność w oszacowaniu strat.
Komisje pracowały w tych gospodarstwach, którzy zgłaszali, ale przecież jest gro małych gospodarstw, które nie zgłaszały się do tych komisji, a one przecież...
Dlatego mówimy o problemie, dlatego mówimy o wielkim, ogromnym problemie.
Jest to zawsze problem, bo nawet jeżeli gospodarstwo było ubezpieczone, tak, nawet jeżeli dostanie odszkodowanie, to my musimy pamiętać o jednym, to jest zawsze strata, tak? To jest tak samo, jakby się któremuś z nas dom spalił. I co z tego, że był ubezpieczony? Dostaniemy odszkodowanie, ale to nie rekompensuje, bo gdzie mamy mieszkać, tak? Albo na przykład komuś ukradną samochód, a musi dojeżdżać do pracy. To przez pewien okres czasu jest to bardzo niekorzystna sytuacja i na pewno jestem w stanie się założyć z każdym, że żaden z rolników nie chciałby tego odszkodowania, oby tylko taka sytuacja nie miała miejsca, jaka była.
Poza tym tak, w tym roku jest rok kupujących, nie rok sprzedających, bo złej jakości jest to zboże.
No i kupujący dyktują warunki.
To
no
wszystko leży w magazynach. Oni nie mają płynności finansowej, bo jest bardzo mocno zachwiana. Trzeba siać, kupować nawozy, spłacać czynsze, zakupno ziemi. No to...
Tego się rolnik spodziewa, to planuje, że będzie miał spłaty, że ma twarde spłaty, że wszystko. Natomiast nikt nie może jest w stanie zaplanować i przewidzieć tak fatalnego roku.
Ja myślę i mam nadzieję, że to ewenement w ogóle jakiś skali dziesięciolecia i że taka pogoda, taki rok się nie powtórzy, bo prawdziwym problemem by było to, gdyby przyszły rok wyglądał podobnie.
No, mają nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy i nadrobi to wszystko, no bo tak można powiedzieć, no 95% piękne żniwa w całym kraju, 5% niedobrze. No jedynie kto może zarobić, mogą zarobić w tym roku producenci jaj. O 100% wyższe ceny otrzymują przy eksporcie. Każdy jest zainteresowany teraz eksportem. Będzie kłopot.
No tak, ci, którym kury
zarobią.
Kury znoszą jaja, zarobią.
Bo będą złote
jaja. Tak, bo to są, można powiedzieć, które złote jaja znoszą. Oni zarobią. No i z tego wypadałoby się cieszyć. Tylko, że to jest taka trochę radość przez łzy. Ponieważ za to szczęście no grupy ludzi zajmujących się hodowlą kur i które znoszą jaja, no jednak widzimy konsumentów wyrobów piekarniczych, cukierniczych, półcukierniczych i spożywczych i innych, bo przecież makarony, wszystko, to wszystko będzie drożało niesłychanie. Nie.
Ale jeszcze nie zakończone są zbiory ziemniaków i zbiory buraków. Ja widziałem, jak, w jakich warunkach sprzątają rolnicy ziemniaki. One też nie wytrzymają długo, one pognieją.
No to są tak nasączone. W tygodniu pan profesor właśnie mówił, że one są nasycone wodą do granic możliwości. Przekroczyły wszystkie jakby tutaj normy przyjęte.
No sytuacja jest patowa także, ale niespotykana, żeby no mamy prawie koniec października, tak? A mamy różnego typu żniwa
no,
jeszcze.
Ale jeszcze żniwa. No
całe wszystko. Szczęście, że ten tydzień się jakoś pogodowo dopasował
no tak.
do lata, tego nie było.
Jakby te pieniążki zarówno z tych komisji szacunkowych już trafiły do rolników w jakiej tylko formie, bo tam każda złotówka jest ważna w gospodarstwie i na szczęście, bo od poniedziałku tego tygodnia ruszyły zaliczkowe dopłaty unijne. One troszeczkę może podratują niektórych gospodarzy, bo tak to byłaby klęska.
No my ze swojej strony to tak, po pierwsze możemy współczuć rolnikom, ale współczucie
to im
nie pomoże. Natomiast możemy też apelować do wszystkich służb rządowych i pozarządowych, które mają możliwość i wpływ na to, żeby wspomóc z tego nieszczęścia, być może wyprowadzić jakąś nową myśl, jakiś nowy pomysł na rolnictwo w naszym, albo przynajmniej na takie nieszczęsne lata. Jak się zabezpieczyć? No może tu trzeba pogłówkować więcej niż do tej pory.
Całe szczęście, że możemy, mówię teraz o nas, czyli o rządzie, o Ministerstwie Rolnictwa, agendach, że możemy zrobić wszystko, że te pieniądze już trafiają, tak?
Tak.
Bo to jest szczególnie ważne. Wiadomo, że te pieniądze by trafiły, ale im szybciej trafią, co pan doktor mówi,
to tym lepiej.
Tak, to szybko daje, dwa razy daje. oczywiście.
Więc do tych urzędników, również do tych służb, tak jak profesor tutaj słusznie podkreślił, że dołóżmy starań, aby nie przeciągać, nie kombinować, żeby...
To, co przysługuje żeby dostali nadmiernej potrzeby, nie przedłużać, nie wydłużać, nie komplikować, bo sprawa jest dramatyczna i trudna i no, życiowa dla wielu
ludzi. W efekcie może się skończyć z tym, że my, konsumenci, zapłacimy za to sami, zaraz podwyższą ceny i to się odbije na kieszeni nie tylko naszych gospodarzy, którzy produkują tą żywność, ale i na nas, konsumentach. Wydarzenia tygodnia komentowali dziś dla Państwa profesor Bogdan Matławski i profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękuję panom za te rzetelne komentarze. Oczywiście chcielibyśmy, żeby były weselsze. Zobaczymy, co będzie pod koniec października. Może będzie lżej, bo na razie jest trudno. Kłaniam się, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Dziękujemy, życzymy wytrwałości.
Do widzenia.
I ostatnia część naszej audycji, Kwadrans Kultury Wiejskiej. Dziś temat bardzo ważny, związany z kulturą, czyli kulinarne dziedzictwo Pomorza Zachodniego. Byliśmy wspólnie z profesorem Matławskim na takim spotkaniu, gdzie prezentowali się nasi producenci żywności i to, co zaprezentowali, to absolutnie zasługuje na to, żeby otrzymali znak kulinarnego dziedzictwa Pomorza Zachodniego. Przekrój produktów był bardzo różnoraki, bo i gastronomia, i również sieci handlowe, o które tak właśnie zabiegamy w ostatnim czasie, właśnie te punkty pierwszej sprzedaży. Winnica, Sydonia, Strzebiatowa.
Strzebiatowa koło Stargardu.
Koło Stargardu. Kurna Chata ze Świnoujścia to restauracja. Miodowy Raj z Dygowa. Ekogospodarstwa Państwa Jagier z Radziszewa. I Polmarket z Wińska. Nic dodać, nic ująć.
No, tylko dodać bardziej, dlatego że raduje jakby moje serce i pewnie nasze serca, bo obaj żeśmy byli tym zauroczeni i zachwyceni, że ludzie, którzy przyszli i prowadzą taką działalność i przyszli na tę prezentację, to ludzie mądrzy, ludzie otwarci, wyedukowani w swojej dziedzinie, ludzie wiedzący,
tak marketingowo.
Czego, tak, marketingowo nawet. Ludzie wiedzący, czego chcą, czego oczekują, jakich wartości i bardzo świadomi tego, co robią.
Co posiadają.
Co posiadają oczywiście, no niektórzy są na dorobku, ale ich wiedza, oni są jakby nie tylko zawodowo przygotowani, bo niektórzy są jeszcze pasjonatami. To, co powinno wszystkich cieszyć, to taka ugruntowana świadomość, że ci ludzie dokładnie wiedzą, czego chcą, dokładnie wiedzą, jak to robić, tylko potrzebują sprzymierzeńców. I tutaj bardzo dobrze się złożyło, że pojawił się przedstawiciel sieci handlowej Lewiatan i Polmarket Zińska. Chcą właśnie w swoich placówkach sprzedawać wszystkie produkty od tych właśnie
laureatów kulinarnego
dziedzictwa. I to jest wreszcie jakby ziszczenie tych naszych wieloletnich starań, żeby gastronomicy chcieli wprowadzać do swojego menu, żeby sieci handlowe chciały wprowadzać do swojego obrotu właśnie takie produkty. I to się chyba stało. Jesteśmy na początku tej chyba dobrej drogi i myślę, że tutaj Urząd Marszałkowski też chyba z ulgą odetchnął, bo coś się naprawdę zaczyna dobrego dziać.
I mają świadomość ci producenci, że trzeba wykorzystywać dziedzictwo kulinarne, tradycje, chociażby w przypadku pizzerii u Jana to są lata 70. w Stargardzie, kiedy były te początki. Zresztą posłuchajmy.
Prezentuję pizzerię u Jana. Teraz ze mną jest moja małżonka, właścicielka Anita Glazna. Mam zaszczyt Państwu zaprezentować najstarszą pizzerię w Stargardzie, pizzerię u Jana, pizzerię z tradycją. Wtedy to właśnie najprawdopodobniej powstała receptura pizzy stargardzkiej. W nazwie lokalu występuje magiczne słowo pizza, pizzeria, to od razu na myśl przychodzą Włochy. Nasza pizzeria jest lokalem średniej wielkości, mogący pomieścić jednorazowo 28 osób. W sezonie letnim dodatkowo dysponujemy 4 miejscami na zewnątrz przy 2-osobowych stolikach. Pizza stargardzka na grubym cieście z pomidorowym sosem firmowym wytwarzana jest w naszej pizzerii nieprzerwanie od ponad ćwierć wieku. I jest oczywiście najbardziej popularnym daniem oferowanym przez naszą pizzerię. Szacujemy, że stanowi ona około 75% zamówień. Ciasto pizzy stargardzkiej wyrabiane jest ręcznie w niewielkich porcjach około 1-kilogramowych z 1 kilograma mąki, tak aby zapewnić niezmienną jakość, a przede wszystkim świeżość naszego produktu. Ciasto owe po wyrobieniu i wyrośnięciu porcjowane jest i wzbogacane dodatkami zgodnie oczywiście z zamówieniem klienta. Czas wypiekania w konwekcyjnym piecu 250 stopni wynosi około 15 minut, co oczywiście jest determinantem czasu oczekiwania na podanie posiłku. Zazwyczaj wynosi on od 20 do 40 minut w zależności od rodzaju zamówienia oraz ilości klientów, jakich mamy w danym momencie w lokalu. Najważniejszym składnikiem naszej pizzy jest pomidorowy sos filmowy, którego gruba warstwa jest nalewana na świeżo wypieczoną pizzę tuż przed jej podaniem. I takie połączenie oraz sposób i czas podania powoduje, że w miarę konsumpcji ciasto pizzy namięka sosem, pozostając jednocześnie lekko chrupiące od spodu. Korzystamy i na bieżąco współpracujemy między innymi z hurtownią spożywczo-warzywną państwa Strużyckich Romada ze Stargardu, z zakładem przetwórstwa mięsnego Zimek, również ze Stargardu, oraz z panem Mirosławem Budynkiem, który dostarcza nam pieczarki. Polecamy naszą pizzę stargardzką miłośnikom lokalnych, tradycyjnych kulinariów, których wśród nas jest coraz więcej.
Zauroczeni byliśmy tym pomysłem wina Baniewickiego, winnicy w Baniewicach panów Turnałów. Okazuje się, że winnica Sydonia Szczebiatowa na małej powierzchni, ale jakże zaczyna w to winiarstwo wchodzić.
Bo młode małżeństwo,
entuzjaści,
ale wykształceni entuzjaści.
No tak, przygotowani zawodowo.
Oboje są zawodowo przygotowani, oboje skończyli Akademię Rolniczą, a małżonek skończył jeszcze dodatkowo kierunek winiarstwa we Wrocławiu. Więc chociaż on mówi, że to jeszcze hobby, ale to już...
To jest piękne hobby.
Ale takie hobby bardzo, bardzo zawodowe.
Posłuchajmy.
Winnica została założona w 2013 roku. Jest to winnica typowo rodzinna, tak zwany Family Project w miejscowości Trzebiatów. Jest to wieś położona nieopodal Stargardu Szczecińskiego, 10 km dokładnie od. Prowadzimy winnicę niespełna hektarową na dany moment. Co roku powiększamy i ta liczba krzaków się zwiększa. Szczepy, jakie uprawiamy, to jest Rondo, Regent, Solaris, Muscaris, Johanniter. Natomiast na dany moment i to, co możemy tutaj zaprezentować, to jest Solaris i Rondo Regent Kupasz. Wina są w butelkach burgundzkich. Dzieje się to za sprawą tego, że sama nazwa winnicy Sydonia przebywała właśnie w klasztorze w Marianowie. Cystercji tak naprawdę w XIII wieku już tutaj nam procesy winifikacji i tajniki przywieźli z Burgundii, z rejonu Burgundii, właśnie stamtąd. I ku czci właśnie cystersów jest ta butelka, tak naprawdę jest to butelka typu burgundzkiego i tylko takie butelki u nas Państwo dostaniecie. Przy normalnych warunkach, bo mówimy tutaj o warunkach pogodowych, naprawdę to był ewenement, jeżeli chodzi o ten rok, bo w przeciągu pół roku do czerwca spadło tyle tak naprawdę deszczu, milimetrów opadu, co przez cały praktycznie rok. Jak dobry rok, no to ja podejrzewam, że około tych 2500 do 3000 butelek maksimum, tak? Przedział można liczyć od 1500 do 3000.
Z tego wy żyjecie?
Z tego nie żyjemy, to jest nasza pasja, no niestety póki co lub stety, no bo jest to tak naprawdę odskocznia od normalnych tych naszych obowiązków, które prowadzimy, bo żona prowadzi swoją własną firmę, ja w wielkiej, ogromnej korporacji japońskiej pracuję. No jest to odskocznia, że w sobotę mogę wziąć sekator, tak? I po prostu wyjść i porozmawiać z moimi krzakami. Stwierdziliśmy, że tego wina ja i moi znajomi, i moja żona nie przepijemy, więc póki co mamy koncesję na sprzedaż wina w miejscu wytworzenia produktu. Mamy tam przetwórnię, zgodnie z manufakturą, z zasadami manufaktury wszystko robimy i wszystko robimy ręcznie, zarówno na winnicy, jak i od razu też ich przetwórni i tam można nabyć nasze wina. Tak? Oprócz tego możemy dzięki tej koncesji się wystawiać czasami imprezy typu Złota Dynia, tak, czy Baszkowice, Agropomerania. Chcemy rozmawiać i chcemy polepszać produkty, bo to jest nasze hobby, pasja i nie tylko. Takie wino zabezpieczone tym korkiem może nawet do 30-40 lat sobie spokojnie leżakować. Także my idziemy też w jakość. Myślę, że przy naszej produkcji do tych 3,5 tysiąca butelek my naprawdę nie zubożymy tego świata. Zostajemy jeszcze przy tym korku. Tak?
I teraz proszę pana, maleńkie gospodarstwo, bo ekogospodarstwo, bo takich mamy coraz więcej. Swojager z Radziszewa. Do czego dochodzą i co wykorzystują? Słuchamy.
Gospodarstwo rolne Agnieszka i Leszek Jager. Radziszewo koło Gryfina. Nasze gospodarstwo jest po dziadkach mojego męża, którzy w 1946 roku przyjechali na tę ziemię. I mąż 17 lat temu przejął gospodarstwo po mamie. I w tym gospodarstwie od zawsze były uprawiane różnego rodzaju rośliny okopowe. Były też dynie, były buraki, sad owocowy. Nie jest to duże gospodarstwo, ale wykorzystujemy je bardzo intensywnie i podtrzymujemy tą tradycję. Na przykład rozbudowujemy sad krzewów porzeczki czarnej, czerwonej i białej. Biała jest zupełnie zapomnianą porzeczką, jeżeli chodzi o Polskę. Natomiast krzewy czarnej i czerwonej porzeczki mamy jeszcze po niemieckie. Te porzeczki, jeszcze krzewy cały czas nam owocują, tak? Także bardzo dobrze owocują. Oczywiście usuwa się stare, tak, pędy, ale niemniej jednak podkład jest cały czas ten sam, niezmienny z ubiegłego wieku. Takim naszym flagowym produktem jest cukinia w curry. To jest nasz pomysł zupełnie. Dwa produkty takie, dynia i właśnie cukinia w curry, które jakby są wizytówką naszego gospodarstwa. Robimy różnego rodzaju wypieki. O, tutaj mamy właśnie dynię, którą zbieramy z pola, nasza dynia. W tym roku też nam pięknie obrodziła. Tu jest lemoniada pokrzywowa. To jest taka lemoniada zrobiona, wymyślona przez mojego męża. Tutaj uwieczniony jest krzew właśnie ten po niemiecki jeszcze, tak? Na podkładzie po niemieckim. Oczywiście owocuje na nowych gałęziach, tak? Ale widać, jakie są dorodne, prawda? Zrywamy zawsze czarną porzeczkę w lipcu, kiedy ona już jest, ma bardzo głęboki smak, ma bardzo dobry kolor, tak? Receptura w ogóle robienia dżemu z czarnej porzeczki jest niezmienna od lat 40. ubiegłego stulecia. Racuchy, które są na każdych imprezach masowych, gdzie przez Państwa jesteśmy zapraszani, również pieczemy na miejscu racuchy, które są bez drożdży i bez proszku do pieczenia na samych jajach. Tutaj jest makownik świąteczny, za który otrzymałam w tym roku pierwszą nagrodę w konkursie Smaki Regionalne w Urzędzie Marszałkowskim. I kontynuujemy.
Wszystko to, co zastali, nie zniszczyli.
O, właśnie.
Proszę pana, a starają się wyciągnąć z tego same smaczki. Robią oczywiście na, można powiedzieć, na mikroskalę. Na tyle, na ile rzeczywiście jedno małżeństwo może...
Na ile mają sił.
Na ile mają sił i możliwości oczywiście. Ale życzymy im, żeby może rozbudowali tę swoją produkcję, zwiększyli, bo to wszystko
życzymy,
oni są w stanie...
żeby właśnie wykorzystali ten moment,
to wszystko są w stanie
żeby sprzedawać
robić
w tym polmarkecie.
Tak, jeszcze jedno warto jest podkreślenia, że większość, no a można powiedzieć prawie wszyscy, kładą jakiś nacisk na edukację.
No, bo prawie ten wszyscy... Ten miodowy raj na
A miodowy raj jest tutaj sztandarowym przykładem. Otóż oni mają jakby całą ścieżkę edukacyjną u siebie, co jest niesłychanie ważne, bo jak zbudować świadomość szerokiego społeczeństwa i konsumentów, jak nie od tych małych dzieci, od szkół, gdzie wchodi się do gospodarstwa, poznaje się krok po kroku.
Pasieczną.
Krok po kroku. No i proszę pana, to co oni stworzyli, taką izbę inhalacyjną, no to jest nowum na skalę światową. Wchodzimy sobie jak do ula i oddychamy, proszę pana, mikroklimatem. No.
Zakończymy, panie profesorze, wizytą i prezentacją kurnej chaty ze Świnoujścia, bo stawialiśmy na to, że to, co się produkuje, należy przetworzyć i podać na przykład przez sieć restauracji. Tutaj właściciele tej kurnej chaty znakomicie zrozumieli, na czym polega kulinarne dziedzictwo Pomorza Zachodniego. Wspaniała prezentacja.
Mało tego, proszę pana, oni rugują wszystkie obce nazwy, tak, które im się tam gdzieś w zasięgu ich pojawiają. To mnie bardzo cieszy. No, w 100% polscy.
I surowce wykorzystywane. Te...
No to robią wszystko to, co potrzeba i są świadomi tego. No.
Dzień dobry, kurnochata Żońca Zbigniew, Świnoujście. Prezentuję naszą restaurację z czterema daniami. Głównie propagujemy żywność polską i regionalną. Pierwszym takim produktem jest ziemniak ze śledziem. Drugim produktem jest zupa rybna. Trzecim produktem jest dzik. I czwartym produktem jest filet sandacza po polsku w sosie koperkowym. Jest to też coś wyjątkowego, bo zwyczaj rybę dostajemy smażoną, a to jest ryba gotowana, która jest z dodatkiem sosu koperkowego. Dzisiaj będziemy wszystkie cztery produkty będziemy próbować. Wszystkie cztery są przygotowane. Wszystkie cztery doskonale się wkomponowały w restaurację i w nasz region. Zależy nam na to, żeby wyróżniać się na naszym regionalnym rynku. Będziemy pierwszą restauracją w Świnoujściu, która w ogóle przystępuje do dziedzictwa kulinarnego. Jestem przekonany o tym, że prowadzimy restaurację od 15 lat i za 15 lat również będziemy i będziemy prowadzić przez kolejne 20 albo 30 lat. Ja mówię jako właściciel degustator.
A o to nam chodzi.
O to nam chodzi. Życzymy oczywiście nie tylko sukcesów, ale życzymy także, żeby te sukcesy w popularności przełożyły się na sukces finansowy u każdego. To jest wysiłek, który powinien być nagrodzony i tutaj nie ma co być bardzo delikatnym i subtelnym. Oni po prostu muszą na tym zarobić, bo to będzie zachęcało innych.
I to tyle, panie profesorze. Znowu zapomnieliśmy o muzyce, żeby utrzymać nasz klimat. Przed pożegnaniem fragment wspaniałej muzyki. Proszę bardzo. I to tyle na dziś. Żegnają się z Państwem
Bogdan Matławski
i Zdzisław Tararaka. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest zachodniopomorska izba rolnicza.